Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Ilu Polaków udało się dotychczas ewakuować z Izraela?
Wczoraj do Izraela poleciały 3 samoloty wojskowe i łącznie w tymi samolotami do Polski wróciło już 268 naszych obywateli, ale oczywiście w najbliższych dniach będziemy realizować kolejne transporty, tak aby osoby, które potrzebują wsparcia, takie wsparcie otrzymały.
A czy wiadomo teraz, ilu Polaków jest w Izraelu?
No to w tej chwili na bieżąco jest monitorowane, bo zgłoszenia do ambasady naszej spływają na bieżąco, więc te osoby, które są zainteresowane tym, aby skorzystać z takiego wsparcia, po prostu zgłaszają się do naszych placówek dyplomatycznych. A łącznie ilu Polaków jest, to będzie wynikało właśnie z tego zapotrzebowania, które zostało zgłoszone.
Czy wojna w Izraelu może rozprzestrzenić się na Bliski Wschód, a może i nawet i dalej? I czy za atakiem Hamasu stoją Rosjanie? Jakie są informacje?
Przede wszystkim oczywiście należy doprowadzić do tego, aby ten konflikt możliwie szybko zatrzymać. Natomiast działania ze strony Hamasu, które były nieuprawnione, rozpoczęły ten poważny konflikt, który faktycznie ma potencjał do tego, aby rozprzestrzenić się na Bliski Wschód. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko tak się nie stanie. Widzimy też, że całe środowisko międzynarodowe robi wszystko, co możliwe, aby faktycznie tak się nie stało i żeby nie powtórzyły się tego typu sytuacje jak sprzed wielu lat. Wiemy doskonale z historii, że te konflikty na Bliskim Wschodzie wielokrotnie już miały szeroką skalę i wszyscy byśmy chcieli, żeby to się nie powtórzyło.
Stany Zjednoczone kierują lotniskowiec na Morze Śródziemne. Egipt zapowiada przyłączenie się do obrony czy walki z Izraelem. No, chyba sytuacja wygląda bardzo poważnie.
No, to, co widzimy w tej chwili, no to jest naprawdę, to są straszne obrazy i w związku z tym trzeba zrobić wszystko, aby ten konflikt się nie rozwinął dalej, ale widzimy codzienne ataki. Wczoraj też kolejne ataki Hamasu i też działanie tarczy, która broni Izrael przed tego typu atakami. W związku z tym na razie nie widać deeskalacji. W związku z tym codziennie będziemy tak naprawdę obserwować ważne wydarzenia, które zdecydują o tym, czy ten konflikt się nie rozszerzy.
Czy Unia Europejska i Niemcy zajmują się handlem ludźmi, czy wspierają handel ludźmi?
No to oczywiście taka teza wprost pewnie by uraziła niektórych urzędników.
Ale coraz częściej, jest powtarzana takie sformułowanie.
Właśnie chciałem to dokończyć, ale niestety, świadomie czy nieświadomie, te rozwiązania, które proponuje Unia Europejska, de facto doprowadzają do tego, że handel ludźmi rozszerza się, bo gdy przemytnicy widzą, że te osoby, które zostały przetransportowane na teren Unii Europejskiej, otrzymują wsparcie finansowe. Unia Europejska chce przygotować mechanizm relokacji, a jeżeli dany kraj tego nie przyjmuje, to płacić ponad 20 tysięcy euro od osoby, no to zachęca tylko i wyłącznie przemytników do tego, żeby dalej podejmować swoje przestępcze działania i w związku z tym jest naiwnością ze strony tych, którzy proponują tego typu pakiety, twierdzenie, że to powstrzyma migrację. To jest absurdalne, to wręcz wzmaga migrację. Naszym zadaniem jest to, aby wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej i w ten sposób powstrzymywać migrację i ewentualnie też podejmować działania na miejscu, na przykład właśnie w Afryce, aby do tego typu działań nie dochodziło.
Z jakich powodów Włosi nie decydują się na przykład na blokadę morską? Wczoraj na Lampedusę dotarło 258 nielegalnych migrantów. Te stateczki gumowe, jak piszą publicyści, gumowe i blaszane łódeczki płyną, a licząca ponad 400 milionów Unia Europejska nie jest w stanie poradzić sobie z inwazją Afrykańczyków i mieszkańców Bliskiego Wschodu właśnie, którzy desantują się na gumowych i blaszanych łódkach. Jak to jest?
Przede wszystkim należy tutaj podkreślić, że przez wiele lat niestety ze strony Unii Europejskiej były zaniedbania w zakresie zwiększenia możliwości potencjału ochronnego na Morzu Śródziemnym, chociażby w zakresie liczby statków patrolowych i tak dalej. To trzeba w tej chwili poprawić, przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na to, żeby właśnie tego typu statki patrolowe były. No i przede wszystkim podejmować też działania, które będą powstrzymywały wypływanie tych łodzi z terenu Afryki. I tu już są działania dyplomatyczne, ale również finansowe, które na przykład wzmocnią ochronę tych miejsc w Afryce, z których te statki wypływają.
Panie ministrze, a czy referendum może powstrzymać unijnych biurokratów ich przymusową relokację, ich pomysły przymusowej relokacji, tworzenia, nie wiem, jakichś zaordynowanego przemieszczania być może nawet milionów ludzi. No to jest w ogóle jakieś takie faszystowskie działania są podejmowane. No trudno to inaczej nazwać. Czy to referendum pomoże w Polsce? Zablokuje czy nie? Czy Unia się w ogóle nie będzie przejmowała tym referendum? Bo jak widzimy wielokrotnie Unia ma za nic w ogóle to, co mówią obywatele różnych państw.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że referendum jest zawsze najbardziej demokratyczną formą decydowania o kwestiach funkcjonowania państwa, dlatego też my zdecydowaliśmy się na tą formę i jeżeli referendum będzie wiążące, a do tego jest potrzebne 50% głosów, to wtedy, właśnie wtedy będzie można tą legitymację demokratyczną położyć na stole i przede wszystkim my będziemy mieli legitymację też formalno-prawną do tego, aby nie wykonywać, nawet jeżeli byłyby przyjęte rozporządzenia unijne, bo u nas w porządku konstytucyjnym rozstrzygnięcie referendalne ma charakter wiążący, jest wiążące dla władzy, w związku z tym takie związanie wynikiem referendum to jest dla nas bardzo potężna legitymacja, a też jestem przekonany, bo i też w innych krajach się o tym mówi, że być może to pociągnie ze sobą falę innego typu i też takich referendów w innych krajach unijnych.
Dlaczego Donald Tusk ani razu nie zajął jasnego stanowiska w sprawie migrantów i mechanizmu relokacji? Jego polityczni przyjaciele, koledzy, posłowie no mówią, że trzeba będzie przyjąć chyba w końcu tych migrantów i jakby zgadzają się z tą polityką, a Donald Tusk jeszcze nie wyraził się jasno. Wyrazi się czy nie? Może podczas dzisiejszej debaty to zrobi, telewizyjnej?
Nie, on cały czas będzie twierdził, że nie ma żadnego mechanizmu, że rzekomo Komisja Europejska pozwoliła nam nie realizować tego mechanizmu, bo przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy. Nie ma takich przepisów, które by wyłączały automatycznie Polskę z tego mechanizmu. I to jest po prostu nieprawda, to co powtarzają przedstawiciele Lewicy i Platformy Obywatelskiej Polska. Jeżeli ten pakiet by został przyjęty, będzie zmuszona przyjąć właściwie nieograniczoną liczbę imigrantów, ponieważ te przepisy pozwalają zwiększać te liczby w nieskończoność. A jeżeli nie, to będzie musiała płacić kary finansowe, co najmniej ponad 20 tysięcy euro, ale również ten mechanizm zakłada, że w dowolnej chwili instytucje unijne mogą zwiększyć też wysokość kary finansowej z tego tytułu. W związku z tym to, co opowiada opozycja, to niestety jest bzdura. Nie rozumiem, dlaczego nie chcą wprost tego wyrazić, że to są złe rozwiązania. Obawiam się i mam prawo do tego, żeby oceniając, co się działo w przeszłości, twierdzić, że Donald Tusk po prostu jest dogadany z innymi krajami Unii Europejskiej, aby ten mechanizm w przyszłości wprowadzić i boi się bardzo, że referendum zwiąże mu ręce.
Panie ministrze, a dlaczego tylko Polska i Węgry były przeciwko temu paktowi?
Bo niestety w Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju też presja polityczna, politycznej poprawności na to, aby tego typu rozwiązania przyjmować. Inne kraje Unii Europejskiej też w wielu przypadkach mają już teraz ten problem, więc one też z chęcią się podzielą z Polską tym problemem. Niemcy, Francja, Holandia, inne kraje Unii Europejskiej po prostu już mają ten problem i w związku z tym oni uważają, że wszyscy powinni mieć ten problem i dlatego forsują tego typu rozwiązania. I dlatego z ich perspektywy to jest korzystne, bo częściowo problemem dzielą się z innymi krajami i stąd też niektórzy naiwnie patrzą w ten sposób, a powinni się zastanowić nad przyczynami, dlaczego tak się dzieje, bo nawet jeżeli podzielą się problemem z innymi krajami Unii Europejskiej, to jego narastanie i tak spowoduje, że wszyscy będziemy mieli gigantyczny problem w Europie.
Donald Tusk mówi i politycy Platformy Obywatelskiej, że zdecydują kobiety tutaj o tych wyborach, a premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu na jednym ze spotkań z wyborcami mówił, że islamiści i szacunek do kobiet to dwa różne bieguny. Co chce zgotować Donald Tusk i opozycja polskim kobietom?
No przede wszystkim też pamiętajmy o tym, że opozycja, w szczególności Lewica, ale też Platforma Obywatelska skupiają się wyłącznie na tematach ideologicznych, a my chcemy poprawiać los polskich rodzin, polskich kobiet, polskich dzieci. To się realizuje w konkretny sposób, na przykład przez obniżenie wieku emerytalnego. Donald Tusk to jest po prostu w przyszłości znowu podwyższenie o 7 lat kobietom wieku emerytalnego, czyli panie, które mają dzisiaj 58 lat, zamiast pójść w wieku 60 lat na emeryturę, jeżeli będą chciały, to pójdą w wieku 67 lat, przecież to jest jakiś absurd to, co proponuje. Tak samo, jeżeli chodzi o środki finansowe dla polskich rodzin. Te programy społeczne, które zostały zrealizowane, to jest rzeczywista poprawa losu polskich rodzin i polskich kobiet. Natomiast Donald Tusk skupia się wyłącznie na tematach ideologicznych, bo jest mu łatwiej, bo wie doskonale, że rzeczywistym jego pomysłem przyszłości jest powrót do wysokiego wieku emerytalnego, że jest powrót do likwidacja świadczeń społecznych i tak dalej, i tak dalej. Więc skupia się na innych tematach, żeby nie rozmawiać o tych podstawowych.
Ale Donald Tusk zaprzecza, że będzie likwidował na przykład różne programy społeczne. Pan wierzy? Dlaczego wyborcy wierzą, jego wyborcy wierzą Donaldowi Tuskowi? Czy
No niestety, no, jest też mechanizm medialny.
Czym powoduje poparcie?
Mechanizm medialny, który powoduje, że niektórzy no, nie są w stanie też spojrzeć na to z perspektywy czasu. Donald Tusk już był premierem i gdy w 2011 roku wygrywał wybory, nie wspominał o podwyższeniu wieku emerytalnego wtedy, a to zrobił. Podwyższył też VAT, podwyższył składkę rentową. Zrobił wiele innych złych rzeczy, które ludzie pamiętają, przynajmniej w części, a część tego nie pamięta. I naiwnym jest myślenie, że Donald Tusk się zmienił. On się nie zmienił, on ma cały czas ten sam plan, tylko on jest w tej chwili ukryty skrzętnie, dlatego żeby wygrać wybory, wie doskonale o tym, że nie może o tym mówić.
Manfred Weber mówi, że konieczna jest relokacja, bo w Niemczech nie ma mieszkań. To taki jeden z takich, jedno z takich zdań, które wypowiada, dosyć kontrowersyjne. Jeszcze panie ministrze, właśnie w związku z tym ja pytam jeszcze o migrację. A co się stanie, jeśli na siłę Niemcy, nie wiem, przywiozą na przykład do Polski 20-50 autobusów migrantów i powiedzą, macie tych migrantów przyjąć mimo wyniku referendum, jeśli przyjmijmy, że rządzi Zjednoczona Prawica. Co zrobi rząd Zjednoczonej Prawicy?
To są działania nielegalne. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, to taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Na szczęście Niemcy nie mogą w taki sposób postąpić, że siłowo kogoś tutaj przetransportują bez zgody rządu, więc nasze granice będą po prostu w takich sytuacjach chronione i patrole będą odpowiednio to zabezpieczać. Natomiast i te osoby, które są nielegalne na terenie naszego kraju, po prostu będą deportowane. Natomiast bierzmy pod uwagę to, że no właśnie alternatywa jest taka, że opozycja proponuje, żeby ten mechanizm przyjął. I my się na to nie godzimy. I to jest wybór dzisiaj, wybór bezpiecznej Polski, czy wybór takiej Polski, która będzie wyglądała zaraz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak niektóre miasta we Francji czy Szwecji. My tego typu rozwiązań i eksperymentów po prostu nie chcemy.
Wybór bezpiecznej Polski. Notowania są różne, sondaże są różne. Ostatni sondaż wykonany przez pracownię Social Changes dla portalu w polityce.pl. Kto według pana wygra najbliższe wybory, które odbędą się 15 października i będzie rządził w Polsce? Aż 41% badanych wybrało odpowiedź Prawo i Sprawiedliwość z sojusznikami, 26% badanych Koalicja Obywatelska z sojusznikami. Czy wszystko jest już pewne, czy nie?
Nie, absolutnie. Tu trzeba do samego końca walczyć, przekonywać. Ten ostatni tydzień będzie pełen działań różnego rodzaju dezinformacyjnych ze strony i opozycji, ale również i zewnętrznych sił, które będą oddziaływały na wybory w Polsce i dlatego my musimy do samego końca walczyć, przekonywać, pokazywać, jakie są fakty i przedstawiać te dwie różne wizje Polski. Wizja Polski, która jest Polską stabilną, rozwijającą się, która się bogaci, która dzieli się sprawiedliwie owocami wzrostu gospodarczego, albo wizja Polski, którą ma niestety Donald Tusk, to jest wizja chaosu wielu partii politycznych, które nie potrafią się dogadać, które konfliktują się z prezydentem, które po prostu nie potrafią zarządzać Polską. My to już raz widzieliśmy, w związku z tym naprawdę warto sobie o tym przypomnieć.
A czy w tym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi jeszcze jakieś propozycje programowe? Na przykład, nie wiem, dla przedsiębiorców jest 2 miliony małych firm, które no na przykład oczekiwałyby jakichś zwolnień podatkowych, dodatkowych, które no na pewno można by było coś znaleźć, tak twierdzą. No i to jest potężny elektorat. Czy coś takiego może mieć jeszcze miejsce? Propozycje programowe?
My co do zasady propozycje programowe już przedstawiliśmy w swoim programie wyborczym. Warto do niego zajrzeć. On ma prawie 300 stron i tam też są różnego rodzaju propozycje przeznaczone dla sektora przedsiębiorstw. Natomiast no, bierzmy pod uwagę też, że ten ostatni tydzień kampanii to też już jest taki tydzień, w którym ciężko się czasami przebić nawet z dobrymi propozycjami programowymi, ponieważ ta polaryzacja powoduje, że debata publiczna już bardzo się skupia na no, takich emocjach politycznych, bym powiedział.
A jak kampania idzie panu na Pomorzu?
Panie redaktorze, to się okaże za kilka dni de facto, więc no, mam nadzieję,
Liczy pan na, nie wiem, 100 tysięcy głosów, czy mniej?
Nie. To 100 tysięcy jest naprawdę bardzo dużo. Realne jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy, ale to ile to będzie finalnie, to zdecydują wyborcy. Ale myślę, że docenią też to, co się udało zrealizować dla Pomorza, czy to z rządowych programów typu Polski Ład, który teraz też dodatkowe środki na Pomorze zostały skierowane, czy z rządowego programu stref przemysłowych, tutaj strefa w Słupsku otrzymała środki w gminie Słupsk, w Lęborku, we Władysławowie, w różnych miejscach naszego województwa, czy chociażby właśnie widząc kończącą się budowę drogi ekspresowej S6.
Mówi pan, że ostatni tydzień to nie jest dobry czas na przedstawianie propozycji, ale w ubiegłym tygodniu na przykład Koalicja Obywatelska, a ściśle mówiąc Zieloni, przedstawili taką pewną koncepcję, czyli no, można powiedzieć przypatrywanie się kontraktowi, które zawarliśmy ze Stanami Zjednoczonymi na budowę elektrowni atomowej. Chodzi o elektrownię w Choczewie. Pan sądzi, że to są poważne takie pomruki związane z tym, że jeśli Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy, to ten projekt zostanie zrewidowany i może szybciej zakończony?
Obawiam się, że to są stwierdzenia, które są realne absolutnie, bo Zieloni mają takie dogmatyczne podejście do kwestii elektrowni jądrowych. Lobby Zielonych, zresztą też współfinansowane różnego rodzaju organizacje pozarządowe na terenie Niemiec, doprowadziły na przykład do wycofania się Niemców z elektrowni jądrowych i to de facto obniżyło bezpieczeństwo energetyczne tego kraju. I dzisiaj to też jest taki dobry przykład, namacalny przykład tego, jaka to jest koalicja, chaosu, która jest w stanie doprowadzić do takiego szaleństwa, że wnioskują o rozwiązanie no, po prostu kluczowej umowy z Amerykanami w zakresie budowy elektrowni jądrowej, która zapewnia nasze bezpieczeństwo. Znaczy, to jest szaleństwo po prostu, co Zieloni proponują, a przypomnę, że to jest ta pani, która to proponowała, to jest dwójka na liście warszawskiej, zaraz po Donaldzie Tusku. To nie jest jakaś anonimowa osoba, to jest dwójka od razu za Donaldem Tuskiem w Warszawie.
No dobrze, panie ministrze, to bo chyba będziemy dopiero po wyborach się słyszeli, kto wygra te wybory.
Jestem głęboko przekonany, że obywatele zaufają naszej formacji Prawu i Sprawiedliwości, bo chcą po prostu żyć w bezpiecznej Polsce, chcą żyć w Polsce, która się rozwija, a która jednocześnie nie popełnia takich błędów, jakie są na Zachodzie i wyciąga wnioski z tego, co Zachód zrobił źle.
Zanim cały tydzień wybory, pewnie o tej porze już będziemy w następnym tygodniu coś będziemy wiedzieli na temat wyniku wyborów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.